Inspiracją był utwór Jonathana Swifta, znany pod bardzo długim, skomplikowanym tytułem Podróże do odległych krajów świata, z którym sobie skracamy po prostu jako Podróże Gullivera. Od razu chcę powiedzieć jedno. Tenże utwór, napisany w XVIII wieku przez dziekana anglikańskiego katedry w Dublinie, który był Anglikiem wypędzonym z dworu królewskiego do dzikiej Irlandii, jest naprawdę surrealistycznym, pełnym mizantropii, złości, flegmy, żółci, genialnym utworem dla dorosłych. Natomiast no, spotkał go los, podobnie jak los Robinsona Crusoe, że po, za przeproszeniem, wykastrowaniu z drastyczności, znalazł się no, w dziecięcym pokoju, to jeszcze skrócone do dwóch zaledwie podróży do liliputów i olbrzymów. Utwór ma cztery części. Pierwsza część, pierwsza, druga to są te liliputy i olbrzymi. Trzecia, której adaptacją jest nasz spektakl Laputa et Lagado, jest zapisem takiej surrealistycznej, kompletnie podróży, gdzie to Gulliver najpierw wędruje na latającą wyspę rządzoną przez opętanych, obłąkanych astronomów, których głównym lękiem jest to, czy tam walnie w nich kometa, czy nie walnie, którzy szyją sobie ubrania według miar kosmosu, po czym wędruje na dół, gdzie z kolei kraina Lagado zamieszkała przez obłąkanych wynalazców, którzy zajmują się takimi rzeczami, jak na przykład pozyskać pożywienie z po prostu kału, albo jak ulepszyć język do tego stopnia, żeby w ogóle języka nie było i żebyśmy na przykład rozmawiali, pokazując sobie przedmioty, o którym chcemy rozmawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Różne praktyczne wynalazki.
Tak jest. Następnie tenże Gulliver wędruje na wyspę magów, gdzie spotyka wszystkich umarłych, a kończy się tą podróżą na wyspę, gdzie żyją nieśmiertelni Struldrugowie, tak to się nazywa. Czwarta podróż.
Przepraszam, ja się nie ośmielę powtórzyć.
Struldrugowie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, dlatego, ale też jeszcze przy okazji, inwencja słowotwórcza Swifta była niewiarygodna, naprawdę. No jest jeszcze czwarta część, już taka najbardziej mizantropiczna, powiedziałbym, przy Gullivera, czyli podróż do krainy dzikich ludzi Yahoo, czy Yahusów, no i cywilizowanych koni, czyli Hoichmów. Takie to jest onomatopeiczne. Pod koniec się Gulliver wariuje i chce rozmawiać tylko z końmi i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się skupili na trzeciej części, właśnie na tej takiej surrealistycznej. Ona była jakby uwielbiona przez surrealistów. Henri Breton w swojej takiej sławnej antologii czarnego humoru właśnie to umieścił, bo tam jest rzeczywiście masę czarnego humoru, masę fantazji niezwykłej. To jest jakby taki rzeczywiście prekursor surrealizmu, ale też nie jest to taki, co można mieć trochę za złe surrealistom, taki pusty surrealizm. To znaczy, że to jest sen dla snu, czy też wizja dla wizji i tak dalej, czy podświadomość dla podświadomości. Jest to utwór, w którym rzeczywiście w bardzo złośliwym i czasami odbija, w złośliwym zwierciadle odbija się po prostu i takim surrealistycznie, że jakbym przekrzywionym, odbija się natura ludzka po prostu. I to nas zafascynowało. Jest to adaptacja tej trzeciej podróży, ale oczywiście nie stworzyliśmy tutaj jakiejś tam wiernej, niewolniczo podążającej za tekstem adaptacji scenicznej. Po pierwsze, byłoby to niemożliwe.
Trzeba by mieć hollywoodzki budżet.
To po pierwsze, ale wie pani, nawet nie w środkach. Problem był się zasadą na kwestii adaptacji. To jest wszystko pisane no, w pierwszej osobie. Myśmy się skupili na paru rzeczach. Na obrazach, a także na języku. Stąd spektakl, on jest autentycznie grany w 12 językach. Nas interesowało to, co jest widoczne w tym grze, jak się bohater porozumiewa. Prawda? Bo jeżeli gdzieś jedziemy, no to musimy się jakoś porozumiewać. Jak się porozumiewa z umarłymi na przykład. W związku z czym na przykład napisaliśmy język tutaj, korzystając ze współpracy z panią dr Magdaleną Pabisiak, wybitnym filologiem. Taki język miejscami w spektaklu jest język, który jest sumą wszystkich języków europejskich, prawda? Tak jak mówiłem, Swift był mizantropem, wygnanym z dworu angielskiego do Irlandii. Duchownym był w ogóle. Irlandia w owym czasie, w XVIII wieku była no, po prostu naprawdę taką przez Anglików, przynajmniej już nawet no, dziką krainą pełną głodnych ludzi. On tam nawet napisał taki pamflet, będąc w tej Irlandii, że w jakiś przeludnioną w ogóle, gdzie nie było żywności, w jaki sposób, no, to się nazywa skromna propozycja, w jaki sposób należy rozwiązać problem głodu w Irlandii, no tam jest za dużo za dużo ludzi, więc należy po prostu irlandzkie dzieci sprzedawać na, że tak powiem, paszę czy żywność dla bogatych lordów angielskich przeprowadzić na kiełbasy. I to tak się nazywa. No co, to tylko świadczy...
Pomysły co najmniej kontrowersyjne.
Tak, pomysły kontrowersyjne, ale świadczące jego ostrości widzenia po prostu. Ostrości widzenia natury ludzkiej, bo tak naprawdę on w ten sposób odbijał, pokazywał stosunek lordów bogatych do Irlandczyków. Będąc tam w tej Irlandii, widział wszystko w sposób wyostrzony i napisał też genialną satyrę polityczną po prostu, na wszelkiego rodzaju intrygi, knowania. I to też chyba trochę w naszym spektaklu wyszło. Po prostu okazuje się, że jednak pewne działania polityków, wielmożów tego świata, one są po prostu niezależne od epoki.
Często się zdarza, że takie szalone książki po latach, po wiekach, bardzo zbliżają się niebezpiecznie do rzeczywistości. Nie jest tak przypadkiem z Gulliverem?
No, w 100% rzekłbym, w 100% wie pani kiedy. No, ja naprawdę, radio ma swoje tutaj wymogi, niektóre po prostu cytaty są. Oczywiście jest to bardzo zabawne, ale dość drastyczne i to jak się czyta i porównuje z tym, jak należy tam, w jaki sposób należy odczytywać myśli i zgnowania wielmożów. No, proszę przyjść na spektakl, to się zobaczy, ale w analogiczny sposób ludzie w dzisiejszych czasach, że tak powiem, próbują odczytywać pewne sprawy. Jest, oczywiście to jest wielka siła tej literatury, że ona jest po prostu, to podobnie jak Szekspira, podobnie jak Sofoklesa, która mówi po prostu o istocie, właśnie, rzeczywiście ona w pierwszej i w drugiej części mówi o istocie władzy. Swift, idąc zresztą trochę za tropem Szekspira, no jednak Anglicy, Szekspir też był groteskowy miejscami, Falstaff, te wszystkie postacie, ale on jest jednak wielkim humorystą, prawda? To wszystko przejaskrawia, ale widzimy to w bardzo okrutnym humorystom, to też trzeba powiedzieć, ale humorystom. I rzeczywiście widzimy takie dzikie, błazeńskie, krzywe zwierciadło. I się patrzymy, kurczę, ale to odbija naszą rzeczywistość. I to właśnie to jest siła charakterystyczna dla każdej wielkiej literatury, niezależnie od epoki.